21:46. Zapraszam Państwa do rozmów. Rozmowy niedokończone. Dzisiaj, 10 maja, podczas wyborów prezydenckich o naszej ojczyźnie. Zapraszam Państwa także do tej refleksji nad ojczyzną. Te słowa, o których powiedział dzisiaj ksiądz arcybiskup Józef Michalik podczas uroczystości na Skałce. Ojczyzna jest chora, bo chore są elity i chory jest cały naród. To bardzo ważna diagnoza, jak też te elity, ale i naród uleczyć. Zapraszam Państwa, 655-23-55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655-23-56 Południa Polski, telefony dla słuchaczy z zagranicy, 655-23-33 oraz 655-23-66. Telefony w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200. I odbieram telefony. Bardzo proszę, halo? Proszę bardzo. Nie słyszę. Może tutaj. Proszę, Radio Maryja.
Halo?
Proszę uprzejmie.
Szczęść Boże. Moment.
Szczęść Boże.
Proszę ojca, ja mam takie...
A kto mówi i skąd?
Zauważenie mam takie. W piątek TV Info pani po prostu o godzinie 19:55, która po prostu przez redaktora była proszona, też pani redaktor, żeby tam powiedziała, jak stawiać się to głosowanie i te krzyżyki, znaczy się te znaczki, więc ona po prostu wyraziła się, że krzyżyk. Właśnie nie wiem, czy to było dobre, bo to ja jak dzisiaj głosowałam, to jest tam znak X i cały tydzień właśnie tych różnych programach tutaj na przykład trwałam, też słyszałam, że X. Czy to czasem gdzieś kogoś nie zmyli? To tylko tyle mam. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Radio Maryja, proszę.
O, szczęść Boże, Janusz.
Szczęść Boże.
Ja też mam uwagę, właśnie słucham teraz, pani mówiła na temat tych krzyżyków, to było powtarzane dzisiaj w Radio Trwam, w telewizji Trwam, ojcze. Ten błąd, że należy krzyżyk postawić w serwisach.
Mhm.
No. Także była retransmisja bzdury, którą głosiły mass media. To myślę, że to było celowo, żeby uzyskać za wszelką cenę głosy nieważne.
Panie Januszu, ten krzyżyk przechylony, czyli znak X, to też jest forma krzyżyka w formie wizualnej. On był przedstawiany także na antenie telewizji Trwam. Więc tak to było mówione. Dwie krzyżujące się linie w kratce obok nazwiska. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie zadowolony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Mariusz. Pytał ojciec, co zrobić, by uratować ojczyznę. Oczywiście, jak to wśród nas Polaków, to każdy ma, ale myślę, że Eucharystia jest ratunkiem dla Polski i dla świata. Codzienna w miarę możliwości. Później różaniec, czytanie Pisma Świętego, post. I spowiedź święta chociaż raz w miesiącu. To tyle, co chciałem podrzucić do moich rodaków do przemyślenia. Dzięki, z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Mariuszu, z Panem Bogiem. Myślę, że tak, że to jest zawsze pierwsze. A później, jeżeli rzeczywiście uczestniczę świadomie we mszy świętej, jeśli słyszę to idźcie, to idziemy z kościoła w konkretnym celu, po to, żeby apostołować. Na przykład powiedzieć i zachęcać do słuchania Radia Maryja, gdzie ta katecheza jest obecna praktycznie codziennie, dwa razy dziennie, a nawet trzy razy dziennie, bo jeszcze w nocy jest głoszona, gdzie jest też modlitwa, tak jak pan teraz, jak słyszałem, jedzie samochodem, również mógł uczestniczyć w apelu jasnogórskim, czy wcześniej w modlitwie różańcowej. I w ten sposób jesteśmy razem we wspólnocie. Natomiast zawsze to jest też wspólnota czynu. Wspólnota działania, wspólnota apostolska. Apostolstwo zaczyna się od modlitwy, ale nie musi się na tej modlitwie kończyć. Również działanie, które jest istotne w wymiarze społecznym, rodzinnym, społecznym, branie odpowiedzialności za naszą ojczyznę, to jest też szalenie, szalenie ważne. Panie Mariuszu, bardzo dziękuję i za chwilę kolejne telefony.
Orzeł, co w locie zgasł, dręczona przez ludzi i czas, zraniona do serca, serca dna, ojczyzno ma, ojczyzno, zagubiłaś przykazań ślad. Zamiast zalet ty uczysz się wad, i już nie wiesz, co dobro, co jest zło, ojczyzno ma. Za mało ci było krwi i tak wiele łez wylanych. Już nie wiem, czyś jeszcze jest, czy snem już zapomnianym. Nawet prorok i kapłan dziś zagubieni swoich dróg nie znają. Czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają? Zapomniałaś modlitwy słów, nie wiesz, kim masz pokładać nadzieję. Kochołtaniec rozpoczął znów swój, jesienny chłód już wieje. Judaszowych srebrników brzęk za twe dobra i ziemię kochane. Lecz od ziemi po stokroć gorsze jest, tysiące dusz sprzedanie. za mało ci było krwi. I tak wiele łez wylanych, już nie wiem, czy się jeszcze jest. Czy synem już zapomnianym, nawet prorok i kapłan dziś zabłąkani swoich dróg nie znają. Czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają?
Jest z nami pan profesor, doktor habilitowany Mieczysław Ryba z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, jak pan skomentuje te wyniki sondażowe, które już zostały opublikowane? Będziemy mieli wkrótce także połączenie z ruchem kontroli wyborów. Tam także będą przekazywane wyniki, a te podane przez media, telewizję publiczną, mówią, że Andrzej Duda jest zwycięzcą pierwszej tury wyborów 34,8%, Bronisław Komorowski na drugim miejscu 32,2%. Ci kandydaci przejdą do drugiej tury wyborów za 2 tygodnie. Paweł Kukiz 20,3%, Janusz Korwin-Mikke 4,4%, Magdalena Ogórek 2,4%, Adam Jarubas 1,6%, Janusz Palikot 1,5%, Grzegorz Braun 1,1%, Marian Kowalski 0,8%, Jacek Wilk 0,6% i Paweł Tanajno 0,3%, frekwencja 49% i 0,4%. Panie profesorze, jak pan skomentuje te wyniki sondażowe na razie i to pierwsze?
Witając państwa bardzo serdecznie w ten ostatecznie bardzo radosny wieczór, a radosny z zasadniczego powodu. Otóż to, co się wydarzyło dzisiaj wieczorem, znaczy dzisiaj podczas tego głosowania, to jest bardzo duży przewrót polityczny i nazwijmy to polityczno-medialny. Bo takiego wyniku po pierwsze nie podawały żadne sondażownie. Po drugie, nikt tak nie projektował z tej sceny, mówiąc o zwycięstwie Bronisława Komorowskiego. Najpierw mówiono o pierwszej turze, później mówiono o pewnym zwycięstwie w drugiej turze. Tymczasem widzimy, że to wszystko się wywróciło do góry nogami i w sensie kompromitacji jednak tych sondażowni, i w sensie no jednak przełamania przez naród tego monopolu informacyjnego, bo jednak ta kampania, szczególnie w ostatnim okresie, ta kampania medialna była tak, byśmy powiedzieli, nakierowana na jednego kandydata, na Bronisława Komorowskiego, że jednak Polacy dali dowód zupełnie no takiej żółtej kartki w stosunku do obecnie rządzących. I zresztą tego nikt nie przewidywał. Zwycięstwa w pierwszej już turze Andrzeja Dudy, więc tu absolutnie jest to zapowiedź bardzo prawdopodobnego jednak sukcesu samego Dudy i prawicy w drugiej turze. Tak, takie, no ten scenariusz wydaje się być bardzo, ale to bardzo realny. Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę na wyniki lewicowych kandydatów, takich ściśle definiujących się jako lewicowi. Mam tutaj oczywiście na myśli Janusza Palikota, Magdalenę Ogórek. Zresztą też koalicjant Platformy, czyli pan Jarubas, no też wyniki, kiedy nawet wszystkie zsumujemy, to one naprawdę nie dają wielkiej liczby. W związku z czym proste odwołanie się Bronisława Komorowskiego w drugiej turze do elektoratu lewicowego niewiele da. A proszę sobie przypomnieć, że wszystkie te jego kroki związane z in vitro, związane z konwencją antyprzemocową i tak dalej, miały adresować do elektoratu lewicowego jasny przekaz: głosujcie na mnie. I być może on przejął już w pierwszej turze ten elektorat lewicowy, ale proszę zwrócić uwagę, że Platforma straciła, to znaczy ten platformianin nie poszedł głosować. Wydaje się, że ta niska frekwencja jest też tego wynikiem. O ile silna presja medialna nie doprowadziła jeszcze dawnego elektoratu Platformy do takiej oto konstatacji, do takiej oto decyzji, że trzeba zagłosować na prawicę, o tyle wprowadziła ich w stan bierności. Już ta propaganda w sensie zachęty nie działa, no wobec tego na znak protestu nie pójdziemy. Zwróćcie Państwo też uwagę, że na to się złożyło cały szereg czynników i gigantycznych błędów samego Bronisława Komorowskiego, jego sztabu, a także samej Platformy Obywatelskiej. Ja nie wierzę, żeby te błędy nie były też skutkiem wewnętrznego konfliktu. Bo proszę sobie wyobrazić, jak można było na 3 tygodnie przed wyborami podjąć rządową decyzję o rozstrzygnięciu przetargu na przykład na inwestycję kilkunastomiliardową, jeśli bierzemy pod uwagę śmigłowce bojowe, zdenerwować, myślę, że kilkadziesiąt tysięcy pracowników, bo nie mówimy tylko o spółkach w Mielcu i w Świdniku, ale i w wielu firmach powiązanych z tym biznesem, a więc to, jeśli dodamy rodziny, to jest naprawdę duży wynik, że nagle denerwujemy ludzi w ten sposób, że się zaczynają protesty, wiece na ulicach. Jak można było doprowadzić do całej afery, bo przecież ona jakoś była wewnętrznie sprowokowana z ministrem Grabarczykiem i z całą jego dymisją. Jak można było, widząc, że elektorat odwraca się od Platformy, nie zdecydować się nawet w ostatniej chwili, żeby przyjść na debatę, na tę debatę prezydencką ze wszystkimi kandydatami, tylko robić wywiad w Polsacie, a więc tylko apelować do swojego własnego elektoratu. To wszystko mówi, że gdzieś tam w tym całym obozie władzy jest cały szereg konfliktów. Wydaje się, ta główna linia jest między obozem tym, prawda, rządowym, a prezydenckim. Jest cały szereg takich właśnie konfliktów, które powodują, że te błędy się tylko potęgują. I tutaj oczywiście zaraz pojawia się pytanie, takie bardzo mocne pytanie, co dalej? Znaczy, jak się rozłożą głosy? Wszyscy wiedzą, że zadecydować prawdopodobnie może elektorat czy wyborcy Pawła Kukiza. Zwróćcie Państwo uwagę, ja tutaj jednak bardzo jednoznacznie widziałem rozsądny ruch sztabu Andrzeja Dudy i samego kandydata, który zdecydował się na tę debatę wielu kandydatów, bo przecież ona nie dotyczyła rozstrzygnięć w pierwszej turze. Praktycznie już kiedy ta debata w telewizji była, większość wyborców była zdecydowana, na kogo odda swój głos. To nie chodziło o to, że się przesuną te elektoraty na skutek tej debaty, ale do tych wyborców się komunikuje, czy twój kandydat, wszystko jedno kim on jest, czy ja go szanuję, czy go nie szanuję, czy poglądy te w jakiś sposób biorę pod uwagę i z nimi dyskutuję, czy nie biorę pod uwagę. I tutaj Andrzej Duda zrobił bardzo rozsądny krok, mianowicie krok idący w kierunku dowartościowania tych kandydatów, a szczególnie wyborców. Natomiast prezydent Bronisław Komorowski popełnił tutaj diametralny błąd. To znaczy on nie zaważył o tym, sądzę, że on przegrał tę pierwszą turę, ale zaważył o tym, jak będzie się zachowywał elektorat w drugiej turze. I w drugiej turze, o ile rozstrzygający będą wyborcy Pawła Kukiza, to proszę zwrócić uwagę, że są dwie możliwe opcje ich zachowań. Albo zagłosują na Andrzeja Dudę, jeśli pójdą do głosowania, albo nie pójdą do głosowania. Mówię o większości zachowań. Dlaczego? Ponieważ Kukiz sprofilował ten elektorat antysystemowo, najbardziej antysystemowo jak można, czyli pokazując te układy, patologie, prawda, ten ciężar, który wisi nad polskim państwem i od dzisiaj, ta emigracja, ta eksterminacja poprzez emigrację, jak on to określał. Trudno sobie wyobrazić, żeby wyborca, który z tego powodu zagłosował na Pawła Kukiza, zdecydował się w drugiej turze poprzeć Bronisława Komorowskiego, no przecież tego, który najbardziej reprezentuje tę linię dotychczasowej władzy. W związku z czym wydaje mi się, że te media będą raczej podkręcać w tym kierunku swoją propagandę, ażeby tych wyborców zniechęcić i żeby oni zostali w domu. I wtedy jawi się jakaś minimalna szansa dla Bronisława Komorowskiego. Druga rzecz to będzie próba straszenia PiS-em, tak jak to próbowano robić tuż przed końcem kampanii tej, przed pierwszą turą, różne spoty i tak dalej, tak ażeby uruchomić elektorat Platformy, który na znak protestu nie poszedł do wyborów. Nie da się go zachęcić w sensie pozytywnym, tylko strasząc. Więc wydaje się, że tutaj w tym nurcie będzie szła propaganda. Ale proszę zauważyć skalę nerwowości, obserwując różne kanały telewizyjne, widząc na twarzach dziennikarzy, no przecież dziennikarzy telewizji głównego nurtu, i to nie tylko tej państwowej, ale przecież i prywatnych, to napięcie było bardzo daleko posunięte. Bo gdyby prezydent Komorowski jeszcze wygrał tę pierwszą turę, to gdyby wszyscy inni wyborcy innych kandydatów nie poszli do głosowania, to można by powiedzieć, że prezydent Komorowski jakoś te wybory wygra. Gdyby lewica osiągnęła duży wynik, kandydaci lewicowi, to można by powiedzieć w drugiej turze, no przecież na Dudę nie zagłosują. Ale proszę zauważyć, że tutaj nie lewica osiągnęła bardzo marny wynik, a prezydent Komorowski pierwszą turę wyborów prawdopodobnie przegrał. Jest to, myślę, że w Platformie no gigantyczne doświadczenie klęski. Myślę, że sam prezydent i jego sztab mają takie poczucie i nie wiem, czy są w stanie wygenerować jakiś pomysł na to wszystko. Bo proszę też pamiętać, że bardzo ważnym momentem kampanii, bardzo ważnym momentem tej drugiej tury będzie debata telewizyjna, która ma się odbyć za tydzień. Nie przypuszczam, żeby prezydent Komorowski, no mający jednak skłonność do gaf, czy jednak trudność w takiej realnej dyskusji z przeciwnikiem, który nie jest tylko przyjaznym mu dziennikarzem, żeby był w stanie tę debatę wygrać. W związku z czym no, jest tak dużo czynników, które jednak wskazują na defensywę samego prezydenta Komorowskiego, że można się spodziewać jego porażki, chyba że coś się wydarzy, czego dzisiaj przewidzieć.
Panie profesorze, a to, że Bronisław Komorowski jak ognia unikał debaty i nie stawił się jak równy z równymi, gdy 10 kandydatów pozostałych, czyli wszyscy poza nim, stawili się na tę debatę, a teraz wychodzi i mówi: wzywam mojego konkurenta do debaty. Nie brzmi to groteskowo?
No właśnie to brzmi groteskowo, bo gdyby on był, ojcze, dzisiaj zwycięzcą, gdyby te sondaże się potwierdziły, że ma około 10% przewagę nad Dudą, no to by powiedział, no przecież byłem w innej lidze, ale dzisiaj on nie może powiedzieć, że on był w innej lidze niż Duda albo w innej lidze niż Kukiz. On był w tej samej lidze, bo te wyniki nie są aż tak rozbieżne. W związku z czym jest po prostu, ten ruch jest pusty, ten ruch właśnie jest ośmieszający. To znaczy lepiej, żeby w ogóle takiej treści nie zawarł w swoim wystąpieniu, bo przypomniał swoją absencję. Jest to błąd. Ja nie wiem, kto podpowiada prezydentowi te ruchy, dlatego ja nieraz przypuszczam, że tam wewnątrz Platformy po prostu jest na tyle nie tylko niekompetencja, ale i wewnętrzny konflikt, że te podpowiedzi są absolutnie nietrafione. To jest absolutny błąd. Proszę też pamiętać, że druga tura, o ile pierwsza tura to rzeczywiście w Platformie występowały na pewno, zresztą o tym też media pisały, te napięcia wewnętrzne, że sami działacze Platformy, ja nawet widzę na gruncie lubelskim, bardzo wnikły sposób się sami angażowali w całą kampanię, nie mając przekonania, że to im się jakoś opłaca. Natomiast teraz rzeczywiście może nastać panika, ponieważ te wybory w dużym stopniu zaprojektują, już projektują wybory jesienne, wybory parlamentarne. One rozkładają już w tej chwili pewną paletę sympatii ludzkich, pewne nadzieje, również nadzieje co do zmian w Polsce. W związku z czym sama Platforma sądzę, że jest w dużej depresji, bo ile może chcieli niektórzy działacze Platformy osłabić Bronisława Komorowskiego, żeby ten nie miał zanadto siły, bo przecież on, jak się powszechnie twierdzi, popiera Grzegorza Schetynę, a więc zmianę układu sił w samej Platformie. O ile to chciano, to takiej potężnej porażki nie chciano, bo wiadomo, że to się może przełożyć na wybory jesienne. I teraz o to się toczy też gra i to jest no, niewyobrażalna sprawa, jeśli bierzemy pod uwagę perspektywę nie tylko wyniku tych wyborów prezydenckich, bo to jest ważne, ale wyborów parlamentarnych, które zadecydują o całej układance, rządowej.
Ciekawe słowa wypowiedział urzędujący prezydent Komorowski. Mówi tak, trzeba słuchać głosu wyborców, bo widać, że jest konieczna nie tylko mobilizacja wszystkich sił Polski racjonalnej i Polski umiarkowanej, to nowość w nazewnictwie, ale jest konieczne intensywne działanie na rzecz przywrócenia wiary w polską demokrację, w Polskę obywatelską. No przypomnijmy, że te wszystkie projekty obywatelskie pan Bronisław raczej traktował chłodnym okiem. Już dzisiaj zwracam się o współpracę do licznej grupy wyborców, niewątpliwie rozczarowanych i oczekujących szybszych zmian. Pytanie, kim oni są, ci wyborcy, do których zwraca się Bronisław Komorowski, rozczarowani? Przecież to Bronisław Komorowski 5 lat siedzi w Pałacu Prezydenckim. To jego koleżanka Ewa Kopacz jest premierem. To jego kolega Donald Tusk był premierem przez 7 lat, dzisiaj jest szefem Rady Europejskiej. W związku z tym, no, jeżeli być rozczarowanym, to właśnie nimi.
No tak, ale to mi ojciec przypomniał na przykład wypowiedź pana Jarubasa, który w czasie tej debaty telewizyjnej zaczął mówić o potrzebie zmian i mówi, że jest sprzeciwia się PO-PiS-owi. No tak jakby nie PSL, a PiS był w koalicji z Platformą. No zupełny absurd w sensie treściowym, dlatego też taki wynik. Jeśli Bronisław Komorowski od poniedziałku zacznie mówić o potrzebie zmian, to szanowny ojcze, drodzy państwo, będzie to zupełny absurd w sensie odbioru. No bo jeśli on definiował przed pierwszą turą Polaków na Polskę racjonalną i tą radykalną, tak, na tych rozsądnych, umiarkowanych i tych właśnie nieumiarkowanych, no to sumujmy głosy w tej chwili. Więc jeśli wyborcy PiS-u, wyborcy Andrzeja Dudy są nieumiarkowani, nierozsądni, no to jest 35%. Jeśli dodamy, no przecież takie hasła mówił Paweł Kukiz, to jest do następne 20%, mamy 55%. Musimy do tego dodać głosy Korwin-Mikke, prawie 4,5%, no to mamy 60%. No to większość tych, którzy dzisiaj głosowali, mogą się czuć urażeni przez Bronisława Komorowskiego, bo on mówił, że myślał, że tak jak w telewizji się pokazuje, że Polska jest krajem sukcesu i że wyborcy oczekują, prawda, stabilizacji w tym sukcesie. Tymczasem to niestety czasem ta pycha zawsze prowadzi do klęski, a najgorsze jest uwierzenie w propagandę, którą się sam głosi, no bo wtedy w tym momencie to nie tyle w jakimś sensie takie media nie tyle manipulują wyborcami, co zaczynają swoich polityków czarować i dawać im fałszywe przekonanie i fałszywe treści. Ja myślę, że to jest też odreagowanie. Proszę zauważyć, że tego się nie spodziewano. Nie spodziewano się, jakie są realne nastroje ludzkie. Ja myślę, że nie tyle nawet sondażownie, nie do końca, w pewnym stopniu one zawsze tam jakoś te manipulacje szły, ale również kiedy dzwoniono do zwykłych ludzi, którzy są jakoś uwikłani w normalne życie, a więc uwikłani w całą decyzyjność tej obecnej struktury władzy, to przecież ci ludzie szczerze ze strachu nieraz, z lęku własną pracę niekoniecznie chcieli w tych sondażach uczestniczyć i to też zaburzało cały wynik i ostatecznie doprowadziło ich do klęski. Natomiast proszę teraz pamiętać, że jeśli mówimy o tak, że przewaga tego elektoratu, wyborców, oczekuje bardzo radykalnych zmian w państwie polskim, bo wymieniłem tych wyborców poprzez kandydatów, którzy osiągnęli największy wynik. To jak Bronisław Komorowski przez te 2 tygodnie będzie w stanie teraz zmienić retorykę i nie będzie mówił o tych spokojnych, racjonalnych i radykalnych, tylko będzie hasła mówił w drugą stronę. No kto mu uwierzy? Trudno mi sobie to wyobrazić.
To nie po raz pierwszy Bronisław Komorowski również tym swoim wystąpieniem dzisiaj zdaje się, że się pogrąża. Ale to już chyba było takie przekonanie, że on zwycięży, jego przekonanie, że on zwycięży w Cuglach, że Polacy po prostu no, muszą na niego zagłosować, bo on jest... No, on jest kimś lepszym, on jest z innej gliny ulepiony, on po prostu nawet bez wyborów mógłby być tym prezydentem, no a tu się okazuje, że to nie jest takie proste, panie prezydencie.
No, Bronisław Komorowski był kreowany czy stylizowany w moim przekonaniu na modłę Aleksandra Kwaśniewskiego. To, proszę sobie przypomnieć, jego prezydenturę zewnętrznie pokazywano jako koncyliacyjna, prawda, medialnie bezkonfliktowa i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście, kiedy pokazywano jeszcze kilka miesięcy temu sondaże, ja dokładnie pamiętam komentarze medialne, kiedy mówiono, no kto wygra wybory, to jest w 100% pewne, to o tym to już w ogóle nie dyskutujemy. Politolodzy, wielcy, wydawałoby się naukowcy, badacze opinii publicznej mówią, sprawa jest absolutnie rozstrzygnięta. No co najwyżej możemy mówić, czy to się rozstrzygnie w pierwszej, czy w drugiej turze, czy w pierwszej turze Bronisław Komorowski osiągnie 60%, czy jeśli noga mu się powinie, to 49,9%, no cóż, będzie jakoś musiał czekać do tej drugiej. Ale zwycięzca jest oczywisty. Mało tego, diagnozowano to mniej więcej w taki sposób, że owszem, Platforma ma pewne problemy, bo wiemy, jak sobie pani Ewa Kopacz nie radzi z rządzeniem, a już z przekazem medialnym co do tego rządzenia też. I teraz uważano, że Bronisław Komorowski to jest jedyna, najważniejsza ostoja całego układu. Zresztą tak to widziano, że dlatego on się nie angażuje w bezpośrednie konflikty, żeby ostatecznie być tym, który jak gdyby przeprogramuje, da nową twarz Platformie i w oparciu o jego oblicze, o jego wizerunek ta Platforma pójdzie do zwycięstwa we wrześniu. Tylko, że Bronisław Komorowski zaczął pewne warunki dawać, żeby Schetyna wrócił do rządu, Schetyna wrócił, to się go popierało, więc zaczął się ten wewnętrzny konflikt. Ale pamiętajmy, że ta sytuacja zwycięskiego Bronisława Komorowskiego była absolutnie w ten sposób pokazywana. Więc też trzeba pamiętać, jak to jest szokowe doświadczenie. Ono, proszę też zwrócić uwagę, nie tylko dotyczy polityków. Mówimy tutaj, w tej chwili, o gigantycznym zapleczu finansowo-medialnym, które jest dominujące w Polsce. Proszę pamiętać, że to jest układ polityki, biznesu i mediów. A więc tu nie chodzi tylko o, nie mówimy tylko o pewnym lęku, o pewnym przerażeniu, o pewnym gigantycznym, bolesnym doświadczeniu powiedzmy ministrów, prawda, samego pana prezydenta, czy też posłów. Mówimy tutaj o całym zapleczu, całym gigantycznej tej łamigłówce. To, co się dzieje w tej chwili, jest dla nich szokowe. Jeśli to się dokona w takim logice, jak ja mówiłem, no to może się zacząć po prostu cały ten system sypać.
Panie profesorze, jeszcze pytanie o Pawła Kukisa, który tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników mówił między innymi tak, to był popis TVN24 i tym podobnych reżimowych mediów. Osiągnęliście mistrzostwo propagandy, przebiliście swoje wcześniejsze wzory, przebiliście komunistów, jesteście mistrzami manipulacji, w 80% kupieni za granicę. Jesteście straszni, ale myśmy już wygrali. Jakby pan skomentował te słowa Pawła Kukisa, który zdobył według tych sondaży dobrze ponad 20% głosów, trzecie miejsce?
On mówi, proszę zauważyć, to jest język takiej prawicy, to taki konserwatywny, prawda, bo to ten układ, który rządzi, no wiadomo jaki jest, jest on tu lewicowo-liberalny. Więc ta retoryka znalazła gigantyczne odzwierciedlenie, poparcie w społeczeństwie. Ja mówiłem wielokrotnie tu nawet z ojcem, jak sobie na antenie Radia Maryja, żeśmy rozmawiali na temat tak zwanej bańki propagandowej, że w sensie PR-u, to szczególnie za Donalda Tuska, rząd był niezwykle skuteczny w jednej dziedzinie, kreowania wizerunku, propagandy, tak zwanego PR-u. to świetnie w tym się sprawdzali, w rządzeniu zupełnie inaczej. Tylko to jest sytuacja taka jak balon dmuchany, coraz większy. Jego wielkość jest potężna, ale jego struktura coraz cieńsza, bo rzeczywistość jest tą strukturą, a rzeczywistość skrzeczy. I ten balon w pewnym momencie pchany i pchany przez te media musi pęknąć. I to już praktycznie ludzie zobaczyli. Jak gdyby zauważyli, że to, co widzą w telewizorze i to, co widzą z ust polityków, dziennikarzy, politologów i tak dalej, głównego nurtu, to absolutnie nie pasuje do tego, co mówi rzeczywistość. I Paweł Kukiz o tyle miał dużą przewagę, że mówi językiem do takiego elektoratu, które jego poglądy są dosyć płynne, a zarazem takie emocjonalne. A muzyk ma tego typu narzędzia, że ten język, którym on to pokazuje i tak dalej, jest zrozumiały przez tą publiczność. Stąd proszę też zauważyć, że on wziął nie tylko głosy w dużej masie, bo przede wszystkim, jak tam pokazywano w sondażach, w tych wynikach, wziął głosy Bronisława Komorowskiego dawne, ale wziął też głosy lewicowe, różne bardzo, czyli ludzie nagle mówią, no nie, 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 to co się dzieje, to co się realnie dzieje, to jest nieprawda. Ten mówi w ogóle jak jest, on jest jak gdyby naszym głosem i stąd taka decyzja wyborców. Ale też proszę pamiętać, że jeśli ta decyzja wyborców przełoży się jakoś na wybory jesienne, wybory parlamentarne, to mamy do czynienia z gigantyczną rewolucją na polskiej scenie politycznej.
Bardzo dziękuję za ten komentarz. Pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba z KULU i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, nasz gość. Dziękuję panie profesorze za rozmowę i komentarz. Z Bogiem.
Dziękuję uprzejmie, szczęść Boże.
Ojczyzna ma droga, to co ten kraj, te ляхи поля, te ogród i gaj, i strumień to srebre po
Ojczyzna droga, śpiewały poleskie sokoły. 22:26, Radio Maryja. Łączymy się teraz ze sztabem Ruchu Kontroli Wyborów, gdzie jest pan redaktor Dariusz Pogorzelski, Telewizja Trwam. Panie redaktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże Państwu.
Panie redaktorze, czym jest to Centrum Ruchu Kontroli Wyborów? Jak w tej chwili przebiega praca? Bo wiemy, że ruch powstał po to, żeby monitorować, żeby kontrolować, żeby sprawdzać to, co jest podawane oficjalnie.
Sztab Społecznego Ruchu Kontroli Wyborów mieści się w historycznym budynku, w budynku Pasty. To jest budynek znany z powstania warszawskiego, budynek zdobywany przez powstańców, przez oddział Kilińskiego. Jeden z sukcesów właściwie powstańców warszawskich. No w tej chwili, proszę Państwa, wszyscy czekają tutaj w sztabie na pierwsze raporty. Te raporty będą spływać do centrali po godzinie 23, bo dopiero wtedy zakończą liczenie głosów pierwsze komisje obwodowe. I kiedy już liczenie głosów będzie zakończone w tychże komisjach, wówczas wolontariusze, którzy współpracują ze Społecznym Ruchem Kontroli Wyborów, wtedy przystąpią do własnego liczenia. Na czym to liczenie będzie polegało? Mianowicie zadaniem wolontariuszy jest zrobienie zdjęcia protokołu, który wywiesi obwodowa komisja wyborcza. Następnie wolontariusze wypełnią formularz. Ten formularz jest adekwatny, odpowiada formularzowi Państwowej Komisji Wyborczej, jaki jest właśnie wypełniany przez komisję obwodową. I no, w tym formularzu oczywiście są takie dane, między innymi jak numer komisji, adres, ilość osób uprawnionych do głosowania, ilość pobranych kart, no i wreszcie ilość oddanych głosów na poszczególnych kandydatów. I następnie ten formularz w formie elektronicznej będzie wysyłany tutaj do centrali i tu będzie się odbywało, jak poinformowali mnie organizatorzy tego przedsięwzięcia, będzie odbywało się elektroniczne liczenie głosów. No i już jakby pierwsze dane pewnie będą około godziny 23. Społeczny Ruch Kontroli Wyborów ma swoich wolontariuszy, swoich przedstawicieli w około 60%, tak mówią ci Państwo tutaj, obwodowych, czyli tych komisji, w których oddawaliśmy głosy, i okręgowych komisjach, czyli tam, gdzie już są sumowane z poszczególnych komisji głosy. W 60% komisji okręgowych, obwodowych i okręgowych są wolontariusze Społecznego Ruchu Kontroli Wyborów. No ale to nie oznacza, Szanowni Państwo, że przez ten dzień wyborczy sztab nie pracował. Tutaj od wczesnych godzin rannych, czyli odkąd są czynne lokale wyborcze, odbierano informacje z całej Polski o nieprawidłowościach, do jakich dochodziło. Taką najbardziej spektakularną taką sytuacją, która no, jest absolutnie niezgodna z prawem, to była sytuacja w Komisji Wyborczej w Kielcach na ulicy Chałubińskiego, w której to wystawiono dwie urny do głosowania, a trzecia była jeszcze na wszelki wypadek schowana w kącie lokalu wyborczego. No oczywiście w lokalu nie może być więcej niż jedna urna, może być tylko jedna urna i na to zwrócono uwagę. Wiele sygnałów przedstawiciele Społecznego Ruchu Kontroli Wyborów odbierali odnośnie obciętego roga kartki do głosowania, górnego, prawego roga. Tam, ale to jest oczywiście wszystko zgodne z prawem, bo to jest związane z nakładką dla osób niewidomych, aby tę nakładkę móc właściwie nałożyć i aby osoba niewidoma mogła oddać właściwie głos. Jak poinformowano mnie dzisiaj w sztabie tutaj ze Społecznym Ruchem Kontroli Wyborów, współpracuje około 60 zagranicznych obserwatorów. To są obserwatorzy, którzy otrzymali zaświadczenie z Państwowej Komisji Wyborczej, że mogą śledzić przebieg wyborów i mają do tego wszelkie uprawnienia, mogą wejść do lokalu i mogą bacznie obserwować, jak to głosowanie przebiega. Natomiast sygnał, który też doszedł tutaj do sztabu, a który no, też wywołuje pewne zaniepokojenie, to jest sytuacja w jednym z lokali warszawskich, mianowicie na ulicy Śląskiej we Włochach. Tam z kolei przewodniczący komisji nie wpuścił dziennikarzy z Ukrainy do lokalu. Dziennikarze zapewniali, że mieli też odpowiednie zaświadczenie, aby móc obserwować przebieg wyborów, no ale tam nie mogli wypełnić tego swego zadania dziennikarskiego. No w tej chwili tutaj wszyscy czekają, jak będzie to liczenie będzie wyglądało, jakie będą wyniki, czy będą zbieżne z tym, co przedstawiły sondaże Exit Poll, które główne stacje telewizyjne zademonstrowały nam, no, czy będzie to w jakiś sposób rozbieżne.
Panie redaktorze, zatem myślę, że najlepiej będzie, jak połączymy się, gdy tylko pierwsze dane spłyną do ruchu kontroli wyborów, czyli pewnie po godzinie 23:00. I wówczas będziemy wiedzieli więcej, jakie te dane są w stosunku do tych, które zostały podane jako dane exit polls.
No tak, no to oczywiście będzie sukcesywnie. Tutaj organizatorzy tego przedsięwzięcia szacują, że właściwie finał może nastąpić około godziny 2:00 w nocy.
Więc wytrwałości życzę na miejscu. Redaktor Dariusz Pogorzelski, Telewizja Trwam. Panie redaktorze, dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję. Ojcze z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Dziękuję.
Zachęcam także Państwa do telefonowania do Radia Maryja. Dzisiaj wieczór wyborczy.
Święta miłości kochanej ojczyzny, czują Cię tylko umysły poczciwe. Dla Ciebie zjadłe smakują trucizny, dla Ciebie więzy pętanie ze lży. Nie żal żyć wnędzy, nie żal i umierać. Nie żal żyć wnędzy, nie żal i umierać. Oh!
Radio Maryja, proszę.
Halo, halo.
Proszę uprzejmie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można zabierać głos na temat wyborów, tak?
Tak, proszę uprzejmie. Kto mówi?
Bardzo się cieszę, ja tak bardzo się modliłam. Ale Bronisława z Koszalina. Witam serdecznie księdza Dariusza. Tak się cieszę strasznie, jestem tak szczęśliwa, że tak się stało, jeżeli chodzi o na razie wstępne te wybory, że po prostu będę się dalej modliła aż do samego do skutku. 3 maja zamówiłam mszę świętą za naród polski, żeby zmądrzał, żeby dokonał mądrych wyborów, ludzi sprawiedliwych, mądrych i uczciwych. I tak się cieszę niesamowicie, że coś okropnego, ale w ogóle bardzo gratuluję też temu sztabowi wyborczemu Prawa i Sprawiedliwości, którego po raz pierwszy widzę, takie młode dziewczyny, prawdopodobnie po naszych studiach, tutaj z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. W każdym razie w tych sztabach wyborczych nie było takiej głupoty, wrzasku, jak to było przy wyborach Tuska albo innych tamtych w ogóle, którzy zostali wybierani poprzednio, tylko powaga i mądrość, ponieważ nie wolno szaleć i wściekać się, bo chodzi o prezydenta. Chodzi o pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, więc nie można tam wygłupiać się i wrzeszczeć i robić takie euforie, jakby chodziło o wygranie boksu albo czegoś takiego. Dlatego mi się bardzo podobało i jestem taka dumna z pana Dudy. Modliłam się codziennie, i codziennie będę się nadal modliła i wierzę, że Matka Boża, która jest Królową Polski, przecież nie opuści nas. A dzisiaj jeszcze usłyszałam wypowiedź naszego kochanego Jana Pawła II, który był przypominana wypowiedź w telewizji Trwam, który mówił, że nie możecie tracić nadziei. Musicie być silni, nie możecie nigdy utracić nadziei w to, że dobro i Pan Bóg kieruje tym wszystkim i że Matka Boża jest z nami. I w ogóle gratuluję, cieszę się bardzo, bardzo i będę się nadal modliła systematycznie. Jestem dumna z tego pana Dudy, który tak pięknie mówił, spontanicznie, a jednak pięknie, i nie będę musiała się nareszcie wstydzić za prezydenta. Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze, pani Bronisławo, dziękuję serdecznie. I kolejny telefon, proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże, Wojtek z Centralnej Polski.
Szczęść Boże.
Bogu dzięki, że się dodzwoniłem w ten szczęśliwy dzień. I co sądzę o dzisiejszym dniu, to znaczy bardzo się cieszę z tego, że wygrał pan Andrzej Duda. Bardzo się cieszę też, że taki osiągnął wynik pan Paweł Kukiz. To świadczy o tym, że nasze społeczeństwo jest coraz mądrzejsze. Jestem dumny z tego, co powiedział pan Andrzej Duda, że skoro tyle głosów zostało oddanych na Pawła Kukisa, to znaczy, że sprawy jednomandatowych okręgów są ważne i natychmiast podejmie kroki w tym celu, żeby że jest też tego samego zdania, że w Polsce powinny być okręgi jednomandatowe. To jest bardzo mądry polityczny gest i gest naturalny i bardzo dużo teraz zależy od Pawła Kukisa, ale tym, co powiedział w mediach, zyskał w moich oczach, ponieważ był bardzo naturalny, prawdziwy, szczery, a dodatkowo właśnie polski, z takim serduchem polskim. W związku z tym, no jeżeli będzie mądrym człowiekiem, to odpowiednio tą sprawę załatwi Paweł Kukiz i wyciągnie rękę do Andrzeja Dudy, bo na tym też polega polityka, że trzeba sobie szukać wzajemnie sojuszników i żeby dobro zwyciężało, innego wyjścia w polityce nie ma. Także piękny dzień dla Polski. Dobrze, że dożyłem tych czasów. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie będzie to zdecydowany wynik na rzecz Andrzeja Dudy. I martwi mnie troszeczkę ta grupa Polaków, która chodzi do kościoła, jest ich 34%, przepraszam, bo 34% takich świadomych, światłych katolików. I szkoda, że tak mało spośród 50%, które poszły do głosowania. Także to mnie martwi, bo tu nasza wiara powinna po prostu być jednoznaczna i tak, tak, nie, nie. No na razie tak nie jest, ale może to będą tendencje rosnące, może to jest jakiś lęk, który trzeba sobie pokonać, może to jest pewna droga, którą większość Polaków musi przejść, żeby było w Polsce lepiej. Pozdrawiam serdecznie i bardzo fajnie, że tak dzień dzisiaj się kończy powolutku. Z Panem Bogiem, pozdrawiam Ojca serdecznie.
Dziękuję Panie Wojtku, pozdrawiam również. To też zadanie obywateli, żeby dotarli do swoich rodaków z argumentami, żeby każdy chciał wziąć udział w wyborach, żeby każdy chciał wziąć udział w tej współodpowiedzialności. Trochę nie ma się co dziwić, że niektórzy się pewnie i zniechęcili do tego wszystkiego, widząc, że tak naprawdę niewielki wpływ mają na co dzień na to, co się dzieje w Polsce, że zbierane są podpisy, a te podpisy wrzucane są przez większość rządową Platformy Obywatelskiej, PSL czy prezydenta Komorowskiego do kosza, bo tak przecież z wieloma inicjatywami obywatelskimi za tej kadencji było. Więc sobie myślą, to i tak nic nie da. Myślę, że to jest zadanie Polaków, rodaków, tych, którzy czują tę współodpowiedzialność, żeby poszerzyć grono osób odpowiedzialnych za Polskę, czyli tych, którzy biorą udział w wyborach, ale też między wyborami pilnują tych, których wybrali. Patrzą władzy na ręce. To jest szalenie ważne, żeby w ten sposób kształtować Polskę. Panie Wojtku, ślicznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Radio Maria, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze, dziewica teraz
i
Chicago.
I zawsze. Kłaniam się, panie Janie.
Więc chciałem się ja podzielić pewnymi spostrzeżeniami. Przede wszystkim się bardzo cieszymy tutaj z tej wygranej. Myśmy też tu głosowali, chociaż nasz udział był skromniejszy co do ilości, ale niewątpliwie był imponujący co do jakości, bo u nas tutaj ponad 80% żeśmy zagłosowali za panem Andrzejem Dudą. Ja sam brałem udział w komisji w jednej z największych, bo w domu Podhalan. No i taki trochę i zmęczony, ale radosny przyszedłem także prosto prawie na mszę rano. No, takie moje spostrzeżenia, że naprawdę ludzie, ci, którzy poszli do głosowania, którzy się zarejestrowali, autentycznie chcą zmian. Oni to widzą. To są, i to trzeba powiedzieć, są to na ogół ludzie związani w jakiś sposób też i z Radiem Maria. To są słuchacze Radia Maria. To są ludzie już ukształtowani, powiedziałbym, przez Radio Maria, myślący tak po polsku, po katolicku. Było wzruszające, kiedy i to kilkanaście osób widziałem na wózkach inwalidzkich, babcie stare już na wózkach, czy u okulach niektórzy i przyjeżdżali głosować. I to tak i wtedy się w człowieku taka myśl rodzi, że mogłoby wtedy tych młodych iść więcej. Co prawda są tu trudności. To nie ulega wątpliwości, że tutaj jeśli kiedyś do następnych wyborów coś muszą zrobić z tymi wyborami i z rejestracjami, z tym, bo to jest problem. Trzeba tu jakoś udostępnić nam jakoś inny sposób to zorganizować. I wtedy i frekwencja będzie większa, niewątpliwie, bo wiem, że Polacy by chętnie poszli tutaj zagłosować i wyrazić swoją wolę, ale muszą mieć nieco inaczej to zorganizowane. Takie się robią. No cieszymy się bardzo. Bardzo się cieszymy. Gratulujemy panu Andrzejowi Dudzie. Robiliśmy coś my mogli tylko tutaj. On nas tu wizytował, zresztą w tamtym roku byliśmy, spotykaliśmy się z nim. Zrobił na nas niesamowite wrażenie, niesamowite. Ja osobiście z nim bywałem też. Muszę powiedzieć, że na mnie robił wrażenie. To tak pokrótce tutaj, ale będziemy słuchać, oglądać i w drugiej turze też w komisjach zasiądziemy i będziemy pilnować tych wyborów, żebyśmy osiągnęli sukces. Mówię my osiągnęli, bo wierzę, że nam chodzi o Polskę katolicką, wierzącą. A tak dodam jeszcze, ojcze, żona mnie prosiła podziękować ojcu, że tak ojciec patriotycznie cały czas grał, ponieważ ja nie mogłem wszystkiego słuchać i żona mi tu mówi, podziękuj ojcu za tak piękne, patriotyczne granie.
Dziękuję panie Janie, to patriotyczne granie to jest też nasz obowiązek, bo te pieśni nasze, polskie, o Polsce, one są bardzo piękne i nie wyobrażam sobie, żeby ich brakowało na naszej antenie.
I ja bym dodał jeszcze ojcze, że ogromny udział w tych wyborach tu w Chicago ma niewątpliwie Centrala Radia Maria. Tam ja obliczam, że pewnie 1/5, ale może więcej zarejestrowanych ludzi. To była w centrali Radia Maria. Nie tylko mówię dlatego, że ja tam brałem udział przy tym, bo wielu wolontariuszy brało. Gdyby nie centrala Radia Maria, to naprawdę i nie ta mobilizacja, to ja nie wiem, czy by tu się znalazło 2000 w Chicago, gdyby nie wolontariusze. Pewnie by więcej nie głosowało, a bądź co bądź, było tych kilkanaście tysięcy.
Bardzo dziękuję panie Janie. Centralę Radia Maryja w Chicago pozdrawiamy. Ojca Zbyszka, ofiarnego dla Polaków mieszkających w Chicago, w Stanach Zjednoczonych, dla rodziny Radia Maryja.
Ja przy okazji pozdrawiam wszystkich na Podhalu, wszędzie, którzy by słyszeli. No i niech przynajmniej w następnej turze niech się zmobilizują.
Bardzo dziękuję, pan Jan z Chicago. Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. I teraz może dla wszystkich Polaków poza granicami, szczególnie też w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Tercet egzotyczny. Niech żyje nasz orzeł biały.
Niech żyje nasz orzeł biały, niech żyje Polonia.
Radio Maria, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę Ojca, jak bardzo się cieszę. Bardzo późno wróciłam z pracy. Nie miałam możliwości sprawdzenia, kto wygrał. Mam taką pracę, że po prostu bardzo późno wracam do domu. Ze szczęścia się rozpłakałam. Ze zmęczenia usiadłam, włączyłam radio. Jak się bardzo cieszę. Dzwonię z diecezji warszawsko-praskiej. Alina, nie przedstawiłam się. Bardzo dziękuję za wszystko. Za wszystko. Wszystkim. Panu Dudzie. Życzę życzliwości od najbliższych. Nie będzie to łatwe w pracy, ale bardzo się cieszę. Bardzo pozdrawiam ojca, wszystkich. Jesteście moim życiem. Po ciężkiej pracy jestem tak szczęśliwa, że nie wiem, co mam z sobą zrobić. Czy wyjść i krzyczeć na działkę z radości. Bardzo się cieszę i pozdrawiam wszystkich. Bardzo serdecznie i dziękuję.
Dziękuję pani Alino. Pozdrawiam także. To są na razie wstępne wyniki sondażowe. Mam nadzieję też, że po 23 uda nam się połączyć z ruchem kontroli wyborów, gdzie jest pan redaktor Dariusz Pogorzelski, który przedstawi, co się będzie działo w Centrum Ruchu Kontroli Wyborów, ale te wyniki, które zostały już podane, one wskazują na to, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Andrzej Duda 34,8%, na drugim miejscu Bronisław Komorowski 32,2%, na trzecim miejscu Paweł Kukiz 20,3% i później wyborcy Janusza Korwina-Mikkego 4,4%. Na kolejnym miejscu jest Magdalena Ogórek 2,4%. Kolejne miejsce Adam Jarubas 1,6%, Janusz Palikot 1,5%. Kolejny jest Grzegorz Braun 1,1%, a także Marian Kowalski, to jest 0,8%, Jacek Wilk 0,6% i Paweł Tanajno 0,3%. Tym samym do drugiej tury wyborów prezydenckich, ta druga tura jest już pewna, wejdzie dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę. Pierwszy, zwycięzca według sondaży, Andrzej Duda i urzędujący prezydent Bronisław Komorowski. Frekwencja według sondażu Exit Polls wyniosła 49,4%. Tak to wygląda na dzisiaj. To są wyniki z godziny 21, a jak one będą się kształtowały, to będziemy w najbliższym czasie widzieli. Kolejny telefon. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłania się Leopold Tomaszewicz z Florydy.
Kłaniam się panie Leopoldzie.
Kochany ojcze, dziękuję dla ojca przede wszystkim za prowadzenie nas do wyborów. Przez te wszystkie dni. Następna rzecz. Byłem mężem zaufania na Florydzie w Pompano Beach i chciałbym wszystkim podziękować, którzy przybyli, szczególnie tym, którzy pokonali niesamowitą drogę. To znaczy z Melbourne, z zachodniej strony Florydy, bo niektórzy jechali 8 godzin. Także kochani, dziękuję za wszystko, bardzo się cieszę, bo Duda u nas wygrał, to znaczy jego przewaga była taka, że on sam miał więcej głosów niż wszyscy pozostali, którzy brali udział w wyborach na prezydenta. Także dziękuję Bogu i wszystkim wam, kochani, w Radiu Maryja. I do następnych wyborów czekamy i będziemy, no co, no, łączamy szyki, walczymy. Także ojca, dla ojca dziękuję za wszystko, bo prowadzenie ojca to jest coś takiego, że no, mobilizuje wszystkich i wszyscy na baczność stoją na wszystkich swoich funkcjach, gdzie są. Dziękuję też Komisji Wyborczej na Florydzie, bo faktycznie wszystko było dograne do końca, chociaż nas troszeczkę przetrzymano, no ale nic, o 12 u nas w nocy, właściwie w pół do pierwszej skończyły się wybory. Także no, koło pierwszej wróciliśmy, nawet po pierwszej do domku. A mamusi, dziękuję. Mamusiu, dziękuję ci za wychowanie mnie. No i jest jak jest. Ojcze, dziękuję za wszystko, bo tak się cieszę.
Dziękuję panie Leopoldzie. To też bardzo ważne, to wzruszenie płynące z Florydy.
No. I proszę pozdrowić ojca dyrektora. To jest
dobrze.
dowódca, który nas prowadzi. No.
Dziękuję, panie Leopoldzie. Pozdrawiam.
Z Panem Bogiem, kochani, zostańcie. No i co? No i druga tura za dwa tygodnie.
24 maja.
Tak jest, kochani. Do zobaczenia i walczymy dalej.
Dziękuję, panie Leopoldzie. Przypomnę, że 24 dzień maja to święto Maryi Wspomożycielki Wiernych. Radio Maryja, proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Ojca, no radość ogromna, a przede wszystkim chcę podziękować właśnie Radiu Maryja i telewizji Trwam, bo to poszerzenie na tym multipleksie to chyba dało rezultat tego, że Polacy wreszcie zmądrzeli, a w ogóle nigdy w nich nie wątpiłam, bo modlę się, że właśnie o mądrość Polaków. I zawsze modlimy się na każdych mszach. Trzeba słuchać księży, biskupów, mądrzejszych ludzi. Ja jestem takim małym, po prostu nierozumnym człowieczkiem, ale oczami duszy i w ogóle swoim rozumem małym bardzo dużo rozumiem. Kocham dobro, kocham wszystkich ludzi i gratuluję wszystkim Polakom, tym, co poszli do głosowania, a jeszcze bardziej tym, co mądrze zagłosowali, proszę Ojca. I dziękuję Ojcu właśnie za to, za tą zachętę, za ten patriotyzm, za to wszystko, wszystko dobro, które właśnie płynie z Radia Maryja i telewizji Trwam. I trzymać tak dalej. I cieszę się bardzo, że właśnie mądrzy ludzie biorą właśnie udział w radiu, i bo w tamtych radiach to, muszę ojcu powiedzieć, denerwują mnie te reklamy, te filmy bzdurne takie, tą, taką małostkowość jakąś taką, żeby nam tylko oczy zamydlić, a my widzimy, co się dzieje. Trzeba się bać właśnie o nasze emerytury, o naszych dzieci. Trzeba właśnie ich po prostu mobilizować do tego, żeby zostali w kraju. Proszę ojca, bo to serce boli, co się w ogóle do tej pory działo. A teraz trzeba po prostu się modlić i zmobilizować modlitwę, żeby było jak najlepiej i żeby nawet inne kraje, które właśnie są może nie tyle po prostu słabsi od nas, ale żeby właśnie Polska świeciła tym promieniem, właśnie taką iskrą, że tu u nas, że możemy brać przykład. Nie tylko tam z Węgier czy z innych państw, tylko właśnie z nas, żeby brali. Proszę ojca, no dziękuję serdecznie i przepraszam za moją emocję, bo chyba już do rana nie będę spała.
Pani Bożeno, to ja dziękuję, a emocje w takim czasie, one zawsze nam gdzieś towarzyszą, ale te emocje już jutro pewnie gdzieś będą opadać, a potrzebna jest cały czas ta praca. To postawienie też kropki nad i, żeby nie spoczywać zawsze w połowie drogi. To się nam, Polakom, w przeróżnych sytuacjach zdarza, że najpierw jest jakiś entuzjazm, euforia, a później, kiedy jesteśmy w połowie drogi, w 3/4 drogi, to przychodzą różnego rodzaju zniechęcenia. Nieraz to są takie zniechęcenia własne, nieraz celowo jest gra pewnych ośrodków na to, żeby ludzi zniechęcić, żeby nie patrzyli, nie oglądali na przykład posunięć władzy, tylko żeby zajęli się serialami, rozrywką, jakimiś tańcami i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko potrzebne. I rozrywka, i jakiś mądry serial, i taniec. To wszystko jest dla ludzi potrzebne. Ale w odpowiednich proporcjach i nie przysłaniając najistotniejszego. Mam wrażenie, że to zostało przeporcjowane, to znaczy gdzieś te proporcje zanikły. Myślę, że to było działanie celowe. Myślę, że dalej tak będzie próba gry na to. Ale też należy się cieszyć, że grono ludzi, którzy chcą zmian, którzy widzą, że ta rzeczywistość pokazywana w mediach reżimowych, w mediach mętnego nurtu, to jest zupełnie inna rzeczywistość niż rzeczywistość ich domu, ich rodziny, sąsiada, narodu, służby zdrowia, szkoły, edukacji, zakładu pracy, który już nie istnieje i tak dalej, i tak dalej. Że te rzeczywistości, jedna jest wirtualna, wymyślona. To jest ta prezentowana w mediach mętnego nurtu. A chodzi o to, żeby zacząć zmieniać rzeczywistość tą, która jest, czyli tą realną. Tak ją nazwijmy. I dlatego potrzebne jest to, że jeśli ta grupa ludzi za zmianami się powiększa i ludzie widzą, że są okłamywani, że to nie jest złoty wiek, że to nie jest zielona wyspa, że może być lepiej w Polsce, że trzeba pewne zmiany radykalne gdzieś podjąć, no to wówczas chodzi o to, żeby dotrzeć do tych, którzy jeszcze nie są zdecydowani, którzy na przykład w dniu wyborów znajdują ciekawsze zajęcia w stylu pojechania na działkę, gdzieś spędzenia inaczej tego dnia, że to jest zaniedbanie po prostu, to jest zaniedbanie dobra, to jest takie wówczas, no powiedziałbym tak, jest takie powiedzenie w Polsce. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Tylko że teraz przy wyborach prezydenckich, parlamentarnych i każdych innych większość decyduje o tym, jak pościele całemu narodowi. Ile osób spod tej kołdry będzie musiało wyjechać za granicę, ponieważ okaże się, że ta kołdra jest za krótka i pojadą na emigrację. Że nie starczy dla nich miejsca. A ilu będą nogi wystawały spod tej kołdry? Bose, gołe i zimne nogi. a chodzi o to, żeby ta kołdra okryła wszystkich naszych rodaków, żeby miejsce w Polsce było dla każdego, żeby każdy miał godne warunki życia. Nie da się tego zrobić wszystkiego od razu, to jest oczywiste. Ale tych zaniedbań jest tyle, tych szkodliwych działań jest tyle, że gdyby sumować głosy pozostałych kandydatów poza obozem władzy, a więc poza kandydatem Platformy Obywatelskiej Bronisławem Komorowskim i poza kandydatem PSL-u, które przecież też rządzi w Polsce od 8 lat, Adamem Jarubasem, no to wówczas widzimy, że osób, które uczestniczą w wyborach i chcą zmiany, jest zdecydowanie więcej. Chodzi o to, żeby teraz nie spocząć w połowie drogi, żeby postawić tę kropkę nad i, a później też rozliczać, pilnować, patrzeć, jak to wszystko idzie, rozmawiać, dialogować, proponować różnego rodzaju rozwiązania, czyli być aktywnym. To taki mój komentarz. Pani Bożeno, ślicznie dziękuję. Teraz może raz jeszcze zaśpiewają dla nas Poleskie Sokoły, a my możemy zaśpiewać razem z nimi. Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja to audycji.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria jest zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Ania. Ja dzwonię, właśnie chciałam powiedzieć, że tak nie mogę zasnąć, słucham Radia Maryja i cieszę się z tego, z tych wyborów, natomiast wydaje mi się, że tak jesteśmy jakby na półmetku. I teraz chyba jeszcze trzeba jeszcze większej wytężonej pracy, czyli bardziej wytężonej modlitwy właśnie o to, żebyśmy wygrali te wybory, żeby pan Andrzej Duda wygrał, żebyśmy mieli dobrego prezydenta. Jesteśmy w takim wspaniałym okresie oczekującym na zesłanie Ducha Świętego. No i tak myślę, że dobrze by było właśnie może podjąć nowennę do tego czasu, czy też jakieś inne modlitwy właśnie, żeby właśnie tutaj Polacy byli mądrzy właśnie w tych wyborach, bo tak jeszcze nam trochę zostało do mety. Także to tyle, czym chciałam się podzielić. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dziękuję Pani Anno. Z Panem Bogiem. 23:11. Kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki, zawsze dziewica. Teraz i zawsze.
Czy ja się dodzwoniłam do audycji?
Oczywiście. A kto mówi?
Anna.
Proszę bardzo, pani Anno.
Bo bardzo się cieszę, że przeszedł pan Duda do do władzy, że mam nadzieję, że dalej dojdzie.
Tak, właśnie, bo jeszcze na urząd prezydenta wybrany nie został, pani
tak,
Anno.
Tak, ja wiem, ale mam nadzieję, że dojdzie i liczę na to, że wszyscy ci, co głosowali na Kukisa Pawła, że będą też na niego głosować, bo mogę się podzielić z taką sytuacją rodzinną.
Proszę
żeby
bardzo.
To wszyscy usłyszeli, po prostu. W tej chwili wszyscy muszą pracować do 67 lat, tak? Taki kierowca ciężarówki, po prostu on no za jakiś czas no będzie ślepy, będzie kulawy i nie ma szans. Mój mąż w tej chwili ma 51 lat. On już nie ma sił pracować ciężko tirem. A musi jeździć jeszcze kupę lat. I mam do tego pana, który dojdzie do władzy i mam nadzieję, że to pan będzie Duda, że zrobi taką po prostu ustawę, że będą mogli kierowcy wcześniej przejść na emeryturę. Halo?
Słucham cały czas, pani Anno.
Tak? I mam taką nadzieję po prostu, no a tak samo z tymi rentami, z tym wszystkim jest, że po prostu, no ja mam rentę, no na leki brakuje. A jeżeli taki kierowca pracuje dzień i noc i nie jest wcale prawdą, że dobrze kierowcy zarabiają tirów, bo to nie jest całkowita prawda, to nie jest. Bo zarabiają, jak to się mówi, na sól do kwaśnego mleka. Nie mówię. Są pracodawcy, którzy dobrze płacą. Ale są niestety tacy, co lubią wyzyskiwać. Dawno się chciałam dodzwonić i w końcu się dodzwoniłam. Chyba mnie Pan Bóg dzisiaj natknął i dał mi po prostu szansę.
Pani Anno, dziękuję za ten telefon. No przy okazji...
Ci, co głosowali na pana Kukisa, będą głosować dalej na pana Dudę. Żeby w końcu coś zmienić w tej Polsce, w tych rządach, mąż będzie pracował do 67 lat. Syn ma 23 i on nie ma pracy. A stary człowiek musi pracować, a młody będzie siedział w domu. Mam nadzieję, że się coś zmieni. I modlę się o to i myślę, że będzie dobrze.
Dziękuję pani Anno. Proszę i męża, i syna przy okazji pozdrowić od nas.
Dziękuję ślicznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze. Dziękuję pani Anno. Pan Paweł Kukiz, który wypowiadał się po ogłoszeniu tych pierwszych wyników sondażowych, mówił między innymi tak, że nie będzie dysponował głosami, które nie są jego własnością, ale też zaznaczył, że trudno, aby głosował na Bronisława Komorowskiego. Więc ten obóz zmiany to jest także obóz pana Pawła Kukiza, a wyborcy muszą podjąć decyzję, dlatego że ktoś zostanie wybrany. Niezależnie od tego, czy ja pójdę na wybory, czy zrezygnuję z drugiej tury wyborów, to i tak ktoś będzie prezydentem Rzeczypospolitej. Jeżeli ja idę na wybory, to mam choćby minimalny ten jednogłosowy, a głos do głosa, tak jak miarka do ziarka i zbierze się miarka, ale mam minimalny przynajmniej wpływ na to, kto tym prezydentem będzie. Ktoś będzie. To nie będzie tak, że Polska nie będzie miała prezydenta. Będzie miała i może mieć po tych dzisiejszych wynikach sondażowych widać albo Andrzeja Dudę, albo Bronisława Komorowskiego. No a wybór należy tutaj już do każdego. Oby był to wybór podyktowany argumentami, rozsądkiem, a nie tylko jakąś taką emocją czy propagandą, która zapewne będzie również w tych najbliższych 2 tygodniach mocno zmasowana, bo zależy też i obozowi władzy, żeby ten obóz nie zaczął się rozszczelniać, prawda? Bo jeżeli Bronisław Komorowski przegra w wyborach prezydenckich, no to wówczas obóz Platformy Obywatelskiej, PSL-u, całych tych wszystkich ośrodków, które przez 8 lat gdzieś obstawiły różne miejsca w Polsce, on zacznie się rozszczelniać. To będzie taki krok ku erozji. No i tego oczywiście ten obóz się boi i będzie robił wszystko, żeby do tego nie doszło. 23:17, teraz utwór Mury.
On natchniony i młody był i nie policzył dym. On dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krab, zerwij kajdany kołam wad, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Wyrwij murom zęby krab, zerwij kajdany kołam wad, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, wrastali w rytm, jak wystrzał, poklask ich brzmiał i ciążył łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Zęby krat, zerwij kajdany połam bat, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Aż zobaczyli i drugi poczuli siłę i czas i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami nas. Spali pomniki i rwali bruk, ten z nami, ten przeciw tam, kto sam, ten nasz najgorszy wróg. A śpiewak także był sam, patrzył na równe tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk. A mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. Patrzy na równy tłumów marsz, milczy wsłuchany w kroku huk. A mury rosną, 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 łańcuch kołysze się u nóg. Mm-hmm.
Radio Maria, proszę.
Krzysztof z Bydgoszczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Krzysztofie.
Czy już mogę?
Tak, proszę. Oczywiście.
Witam serdecznie księdza prowadzącego. Zacznę troszkę inaczej. Wielki szacunek do pana wspaniałej kultury, wspaniałego taktu, wspaniałego warsztatu dziennikarskiego, wspaniałego człowieczeństwa, bo uważam, że bez względu na to, co się działo ostatnimi tygodniami, miesiącami wręcz, ale tygodniami przed samymi wyborami, pomimo wielu prowokacji, powiedzmy sobie, tam wiele osób, które się łączyło, takie jest moje zdanie i chyba nie tylko moje, bo ja to powtarzam również za osobami, które wypowiadały się w temacie tak zwanych koni trojańskich po prostu. Pana postawa była wspaniała, bezstronna, nigdy w żaden sposób nie negująca słów, które się do pana, czy też dzięki Radiu Maria przedostawały. Druga sprawa, uważam, że powinniśmy podziękować wszystkim Polakom, którzy zagłosowali w tych wyborach. Wszystkim, ponieważ się okazało, że ponad 50% społeczeństwa podeszło do tego święta właściwie demokracji, bo to jest święto demokracji, wybory to jest święto demokracji i po prostu do tych wyborów poszła. Zresztą patrząc na wyniki tych wyborów, dała zarazem wspaniały obraz tego, jak wyglądali poszczególni kandydaci lub nawet ugrupowania, bo tu trzeba powiedzieć również o ugrupowaniach, jak zostały, że tak powiem, ocenione ich czy starania, czy po prostu próba wstawienia osoby przez nich wytypowanej na urząd prezydenta. Trzecia sprawa. Wspaniałe osiągnięcie waszej działalności jako Radia Maria, ponieważ chcę tu ocenić nie tylko, że tak powiem, jak gdyby, czy promowanie, czy też pomaganie uzyskania informacji o panu Andrzeju Dudzie, o jego programie. Jest to człowiek, uważam, ze wszechmiar po prostu licujący w przyszłości, zakładam już niedługiej, za 2 tygodnie. Takie są moje założenia do godności prezydenta Polski, która będzie mogła być w końcu dumna i patrzeć w jakiś sposób inaczej w oczy wszystkim otaczającym nas krajom po prostu, gdzie będziemy traktowani jako partner, a nie jako chłopiec do bicia, tak jak to w tej chwili nas traktują często. Mówię tu o incydentach typu pomówienia o różne rzeczy, wypaczania historii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że wiele osób, które ogląda te wyniki sondażowe, bo to są na razie jeszcze wyniki sondażowe, może mieć, że tak powiem, pewnego rodzaju dyskomfort. Pewnego rodzaju dyskomfort, a zarazem zakładam, że po prostu osoby te w jakiś sposób patrząc w siebie, w swoje sumienie i w swoje może niedocenienie siebie jako osoby, która mogłaby wziąć udział w tych wyborach i wpłynąć na ten wynik w jeszcze większym stopniu, przekona się w ciągu tych 2 tygodni, pomimo propagandy, która na pewno będzie, że tak powiem, z obozu Bronisława Komorowskiego szła w eter Polski. Uważam, że po prostu te osoby zdobędą się, to znaczy podbudowane tym, co się stało w dniu dzisiejszym, zdobędą się na to i zagłosują. Zagłosują oby zgodnie z sumieniem. Ja twierdzę, że podziękowanie należą się wszystkim, nawet tym, którzy po prostu poszli dzisiaj do tej, że tak powiem, próby generalnej z, nie wiem, z klucza partyjnego, z klucza zawodowego, z klucza posiadania pracy takiej, a nie innej. Mówię tutaj na przykład o grupie bardzo dużej urzędników, czy też w inny sposób uzależnionych ludzi, że pójdzie i zagłosuje zgodnie z sumieniem, a jeżeli pójdzie i zagłosuje zgodnie z sumieniem, a jeżeli wybory zostaną przeprowadzone uczciwie, uważam, moim zdaniem o wynik nie mamy się co obawiać. Jeszcze raz serdeczne dzięki również księdzu za jego wspaniałą cierpliwość i za jego wspaniałą postawę, bo uważam, że jest pan wspaniałą postacią, jakże inni księża prowadzący po prostu te audycje. Jesteście wspaniali w swoim takcie, w swoim w opanowaniu w stosunku do tego, jakie treści czasami się tutaj przewijają. I jeszcze jedno, o czym myślałem. Czasami jest trudno, że tak powiem, poukładać się. Proszę mi pozwolić jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Przede wszystkim uważam, a i to robiłem, kiedy chciałem zachęcić osoby, które nie słuchały Radia Maryja, zachęcałem ich jednym. Zachęcałem ich do słuchania rozmów niedokończonych, gdzie poza wszystkimi elementami wspaniałymi Radia Maryja, które pomaga nam, katolikom, być razem, czuć się wspólnotą, jesteście wspaniałym radiem i telewizją, która po prostu przedstawia osoby z dużym autorytetem, mogące powiedzieć rzeczy, o których nie mówi się lub się przekłamuje w innych mediach. Uważam, że te właśnie elementy w tak dużym stopniu zadecydowały o tym, że ludzie z otwartymi oczyma, mając możliwość skonfrontowania tego, co mówicie oficjalnie, to nie jest podziemie, to jest oficjalne radio, oficjalna telewizja, przedstawia po prostu rzeczywistość i ta rzeczywistość w ten sposób poddała, mam świadomość, że jest elementem waszej wspaniałej pracy, która pozwoliła po prostu ludziom spojrzeć w taki, a nie inny sposób na rzeczywistość i zdobyć się na to, aby pójść, dać dzisiaj wyraz temu, co na razie w sondażach oznacza wygraną, mam nadzieję, za 2 tygodnie Andrzeja Dudy. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję panie Krzysztofie, bardzo dziękuję. My zapraszając naszych gości do studia, staramy się dawać im możliwość wypowiedzenia, także rozmowy z państwem. Najpierw rozmawiamy, zadajemy pytania, pozwalając na to, by gość wypowiedział się, żeby mógł odpowiedzieć na pytanie po prostu, bo to ono jest zadawane. Jeśli mnie interesuje odpowiedź, to ja tego słucham, chyba że mnie odpowiedź nie interesuje, bo chcę poprowadzić rozmowę według określonej tezy, jak to ma miejsce w tych mediach, nazwijmy je, reżimowych, no to wówczas jest ciągłe przerywanie, ujadanie i tak dalej. Staramy się, żeby i słuchacz, i gość był szanowany, to znaczy jeśli ktoś jest gościem, jeśli ktoś słucha naszego gościa, to żeby mógł go usłyszeć, a niekoniecznie tylko ujadania czy jakiegoś ciągłego przerywania. Panie Krzysztofie, dziękuję pięknie, a mam nadzieję, że za chwilę uda nam się połączyć jeszcze z Centrum Ruchu Kontroli Wyborów i panem redaktorem Dariuszem Pogorzelskim.
Jutro jest nieznane, lecz święty tak, jak gdyby nasz był wiek. Pod wolny kraj spokojnie kłaść fundament. A jeśli coś nasz polski dom zapalił, to każdy z nas gotowy musi być. Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest dzień, zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel. A jeśli ktoś nasz polski dom zapalił, to każdy z nas gotowy musi być. Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest dzień, jednoczmy się, bo jeden jest nasz cel. Nasz cel. Nie ogniemy szyi, bo
Oh.